Dzisiejsze kazanie będzie w oparciu o objawienie świętego Jana, rozdział 13, wersety 11 do 18. A zatem mamy drugą bestię. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich, i mówiło jak smok, a wykonuje ono wszelką władzę u pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, aby postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni, niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za objawienie Jana, za Twoje słowo, za to, Panie, co też masz nam do przekazania przez ten fragment. Dziękujemy, Boże, że Ty nas też ostrzegasz przed zwodzicielami, Ty nas ostrzegasz przed pójściem w drogę, która rozchodzi się z Twoją drogą. Prosimy, Boże, otwórz nasze serca, uszy i spraw, byśmy posiedli Twoją mądrość, a nie chodzili za babskimi baśniami i za innymi podaniami, które z tej księgi i z tych fragmentów, Panie, czynią jakieś hollywoodzkie sensacje. Prosimy Cię, Boże, prowadź nas wiernie w Twoim słowie, w Twoim przymierzu. Prosimy przez Jezusa. Amen. A więc, drodzy, dzisiaj najstraszniejszy fragment Księgi Objawienia, 666. Ludzie, co my zrobimy, jak my to wyjaśnimy, nie wiem. Albo i wiem, później wam powiem. Natomiast jak wiecie sami, na podstawie tych fragmentów tutaj, szczególnie ostatnich dwóch wersetów, potworzyło się wiele różnych legend, podań, mitów i jest to widoczne i w kulturze, i w kinematografii, i w innych miejscach, ale zobaczymy, o co chodzi. Chciałbym trzymać się kontekstu, który już wam niejednokrotnie nakreśliłem. Kontekst jest taki, że jest pierwszy wiek, są pseudo-Żydzi. Pseudo-Żydzi dlaczego? Bo mienią się Żydami, a nimi prawdziwie nie są. O tym czytamy w drugim rozdziale Objawienia 2.9. No i oni się sprzęgają tutaj z siłą z zewnątrz, z bestią, z morza, aby prześladować świętych, aby ich zabijać. Jak pamiętacie, jeszcze poprzedni fragment sprzed dwóch tygodni, bestia z morza otrzymała moc działania, tak? Najpierw smok został zrzucony na ziemię, na tej ziemi chwilę pobył, później się przesunął w kierunku morza i z tego morza powołał bestię. Nie była to Godzilla, ale była to bestia, by walczyć ze świętymi. Oczywiście wcześniej nie mógł sam smok dać rady, bo ziemia się rozwarła i to, co on wyrzucił ze swojej paszczy, zostało pochłonięte. No i to zwierzę, które wyszło z morza, stanęło w roli smoka w tym momencie i stało się agentem smoka w akcji. Mówiliśmy o tym, że czasami tak już niestety bywa, że imperia bywają powołane przez Boga do ochrony jego świętego ludu, ale z czasem mogą się obrócić w bestię. Czasem mogą się obrócić w bestię. Teraz mamy drugie zwierzę, to jest zwierzę wychodzące z ziemi i ono będzie mówiło też tak jak smok i będzie odzwierciedlało z kolei bestię z morza. Także mamy tutaj drugie dziecko smoka. Tylko tym razem, powiem wam, o tyle jest to trudniej czasami zinterpretować, ponieważ to zwierzę jest bardziej subtelne. Well, zwierzę z wody bardzo łatwo można rozpoznać. Ono jest dosyć oczywiste, a to jest zwierzę, taki zwierzak chytry, można powiedzieć. To jest zwierzak, który powstaje z ziemi, trochę przekręca rzeczy, trochę rzeczy podaje prawdziwych, zupełnie jak wąż. Któż by mu nie uwierzył? Tutaj, jak widzimy, wszyscy idą za nim. Wszyscy, mali, wielcy, można powiedzieć, cały przekrój społeczny mieszkańców ziemi idzie za zwierzęciem. Zobaczcie, najważniejszymi cechami są to 13-12. Mieszkańcy ziemi, on sprawia, że mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, czyli pierwszej bestii, która została uzdrowiona ze śmiertelnej rany. Czyli to zwierzę jest na usługach jakby tamtego zwierzęcia. Czyni to, że ludzie się do tamtego zwierzęcia zwracają i go wielbią i się cieszą i oddają mu pokłon. Po drugie, czyni wielkie znaki przed ludźmi, czyni wielkie cuda, tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Po trzecie, zwodzi mieszkańców ziemi znakami czynionymi przed bestią, 14, i zwodzi mieszkańców przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, aby, zobaczcie, to jest czwarta rzecz, namawia mieszkańców ziemi, aby uczynili podobiznę bestii, która miała rany od miecza, a jednak została przy życiu. Czyli chodzi o podobiznę zwierzęcia z morza. Słuchajcie, wszystko to wygląda ciekawie, zatrważająco i tak dalej. Natomiast musimy powiedzieć, że nic w przyrodzie, że tak powiem, nie jest w stanie wyrwać się z Bożych opisów, z Bożych planów. I jedyne, co te zwierzaki mogą zrobić, te bestie mogą zrobić, to wykręcić to, co jest prawdziwe. Jedyne, co mogą zrobić, to spowodować jakąś ironiczny obraz, jakiś sarkastyczny obraz może tego, co jest prawdziwe u Boga. Także zobaczcie, kontekst taki by był, że mieliśmy Mojżesza na przykład, który dokonywał znaków, aby sprawić, żeby ludzie się zwrócili do Jahwe, tak? I to nie tylko Izraelici, ale jak czytamy w Księdze Wyjścia, wielu obcoplemiennych wyszło z Egiptu wraz z Izraelem, kiedy Bóg ich powołał w noc paschalną. Potem Mojżesz wybudował, można powiedzieć, posąg albo obraz nieba, przybytek, który był właśnie odbiciem Bożej chwały. I bestia podobnie, ta bestia z ziemi, podobnie jak Mojżesz, ukazuje znaki, a następnie sprawia, żeby ludzie postawili tej bestii obraz chwały, tak, któremu będzie można oddawać cześć. I to się kończy tym, że ci ludzie, którzy oddają bestii cześć, otrzymują znak na prawej ręce i czole. I ten znak, słuchajcie, nie, to nie jest nic nowego w Biblii, ponieważ już od początku to był znak Paschy. To był znak Paschy, jak czytamy w II Mojżeszowej, w rozdziale 13, wersety 9 i 14. I będzie ci to jako znak na ręce twojej, jako pamiątka między oczyma twoimi, aby zakon pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu, 14. A gdy kiedyś zapyta ciebie syn twój, mówiąc, co to znaczy, powiesz mu, ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, domu niewoli. Później w Księdze Powtórzonego Prawa taka pamiątka przytwierdzona do ręki i do czoła jest oczywiście pamiątką samej Tory, czyli Bożej mądrości, Bożego daru dla Izraela. 6:1-8 czytamy, masz być przejęty czcią dla Pana, słuchaj Izraelu, niechaj te słowa, tak? Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. To jest 6 rozdział Powtórzonego Prawa. Później podobnie mamy w 11:18, jak wcześniej. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczami. Także widzicie, Żydzi naprawdę nosili tak zwane filakterie. Wiecie, co to są filakterie? Takie zwoje, zwoje zwinięte w takich pudełeczkach, przytwierdzone do ręki i do czoła, tak, żeby wyrazić właśnie to, o czym żeśmy przeczytali, że to słowo ma być blisko naszych czynów, naszych myśli, naszego życia, tak? A to za chwilę. Smok, jak pamiętacie, wyrzucił rzekę wody na ziemię i ta stała się urodzajna. Znowu naśladuje w tym Boga. Teraz z tej ziemi rośnie niczym roślina bestia. Bestia, a wcześniej oczywiście z morza zmartwychwstała inna bestia. Bestia z ziemi też wydaje swój obraz. Podobnie jak Bóg stworzył Adama na swój obraz, można powiedzieć, wydał na świat swój obraz, zrodził go. I widzimy znowu, że wrogowie Boży nie mogą uczynić nic kompletnie, tylko w jakiś koślawy, kulawy sposób mogą naśladować Boga, co oczywiście wygląda bardzo ironicznie. Bestia z ziemi to jest po prostu jedyne, co można powiedzieć, to jest kolejny fałszywy Chrystus. I zobaczcie, jak się ten fragment rozpoczyna. Widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranka czy baranich rogów. Tak? Jedyne co, to zwierzę jest podobne do baranka, chce jakby, naśladując w pewnych kwestiach baranka, zwieść ludzi. I oczywiście, jeśli się cofniemy jeszcze wcześniej, przed Mojżeszem, powinniśmy pamiętać, że Adam i Ewa mieli panować nad różnymi stworzeniami i zwierzęta, oprócz innych różnych pomocnych rzeczy, chociażby miały być naszymi pedagogami, uczyć nas, iść do mrówki, uczyć się pracowitości, to zwierzęta miały wywyższać ludzi, tak czy nie? Haman w jaki sposób został wywyższony, czy miał być wywyższony? Najpierw, zanim zawisł na szubienicy. Miał jeździć na koniu, miał być obwożony na koniu, tak? Więc konie, zwierzęta, słonie wywyższają ludzi. Jemy też zwierzęta, tak? Gorzej, słuchajcie, kiedy człowiek upadł i zwierzęta zaczynają panować nad człowiekiem. I kiedy zwierzęta zaczynają jeść człowieka, to jest gorsza sytuacja, tak? Niestety, Adam właśnie podczas upadku poddał się bestii. I dlatego w Starym Przymierzu człowiek był poddany zwierzętom i cherubom na jakiś czas. Natomiast tutaj, dlatego że to jest, zobaczcie, to jest oczywiste, że bestia z morza jest bestią pogańską. Morze w Starym Testamencie to jest symbol pogan. Bardzo często wody, które zalewają ziemię, to są poganie. Asyria u Izajasza, która atakuje Izraela. A drugie zwierzę wychodzi z ziemi. Bardzo często, czy niemal zawsze, ziemia w Księdze Objawienia oznacza ziemię żydowską. Czyli drugie zwierzę powstaje spośród Żydów. Ja bym powiedział na początku, jako taką wersję roboczą, jeszcze to przyjmijmy, ja będę to zaraz tłumaczył, to jest to symbol moim zdaniem Żydów, którzy zbratali się z Rzymem, przyjęli ideologię imperium i wystąpili teraz przeciwko Kościołowi. Jeden z przykładów może być taki. Pewnie wszyscy z was słyszeli takie nazwisko, imię, nazwisko jak Józef Flawiusz. I wszyscy się cieszymy, bo wiemy, że był jakimś tam historykiem, opisał historię Żydów, tak? Tak, Dzieje Izraela to jest jeden tom, Wojny Żydowskie to jest drugi najbardziej znany tom. Ale kto z nas wie tak naprawdę, w jakich okolicznościach on powstał? W jakich okolicznościach on się pojawił wśród Rzymian? Otóż, słuchajcie, on w połowie lat 60. był w Rzymie. Ponoć udał się tam na rzecz pewnych kapłanów, którzy zostali oskarżeni przez Feliksa, prokuratora Judei, mieli być sądzeni przed Neronem. I później wrócił, był namiestnikiem Galilei, słynna obrona Jotopaty przez Wespazjanem oczywiście, on tam był. I zobaczcie, to jest ciekawe, kim on był. On twierdził przede wszystkim wobec Rzymian, że jest pacyfistą, z prorzymskimi zapatrywaniami. A wiecie, jak to z pacyfistami jest? Co robią pacyfiści? najbardziej lubił pacyfikować. I tak samo było z Rzymem, Pax Romana, tak? Pacyfiści. Pokój Rzymu, trzeba było innych spacyfikować. Także Józef, słuchajcie, Józef Flawiusz, Józef, który stał się później Flawiuszem, twierdził nawet, że jest nowym Józefem, Józefem egipskim, jest wykładnią snów i wróżbitą, i to on przepowiedział Wespazjanowi, że Wespazjan zajmie tron w Rzymie i też przypowiedział upadek Jotopaty w Galilei. Notabene miasta, w którym był z innymi, kiedy inni się bronili. Także Józef wyszedł z tego miasta, poddał się Rzymianom, został zabrany do niewoli i został z tej niewoli wnet uwolniony, kiedy Wespazjan właśnie zasiadł na tronie. Wspólnie potem podróżowali sobie do Aleksandrii i Józef pojawił się z powrotem, można powiedzieć, na ziemiach judzkich, kiedy Jerozolima upadła, najechana przez Tytusa. A więc jest to jeden z wielu obrazów, które widzimy, obrazu ludzi, którzy obrali jeden kierunek na Rzym. I niektórzy właśnie sugerowali, niektórzy komentatorzy jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku sugerowali, że Józef Flawiusz dobrze się wpisuje w obraz takiej bestii z ziemi. Ktoś, kto był Żydem, ale ktoś, kto pokochał Rzym tak bardzo, że no, stał się taką bestią, która sprzyja Rzymowi. Także to. W drugim wieku pewnie słyszeliście o Justynie, Justyn Męczennik. On wspomina o żydowskich misjonarzach, którzy podżegali innych do opozycji przeciwko chrześcijanom, więc też on widział w nich obraz takiej bestii. Natomiast myślę, że kontekst jest wcześniejszy, to jest już późniejszy drugi wiek. Więc wydaje mi się, że i tutaj idąc też za Leichhardtem, Jordanem wcześniej, trzeba by chyba się cofnąć trochę jeszcze przed czasy Józefa i zobaczyć, że jest jeszcze inna grupa Żydów, którzy się bardzo dobrze wpisują w obraz bestii. I mianowicie chodzi o Herodów. Kim byli Herodowie? Kim byli Herodowie? To był ród, tak? Ojciec, później syn, później wnuk, tak? Cały ród, który rządził jeszcze przed czasami Chrystusa. Herod Wielki, tak? Jeszcze i tak w zasadzie przedstawiają to Ewangelii i Dzieje Apostolskie. Zaczynają się jeszcze za czasów Heroda Wielkiego, a kończą z Herodem Agrypą drugim, tak? Gdzieś pod koniec Dziejów Apostolskich, chyba w 26 rozdziale. Kim oni byli? Oni byli Idumitami, jak czytamy po grecku. Ale kim byli Idumici? No to byli Edomici tak naprawdę. A kto to był Edom? Cofnijmy się w historii. Jakub i Ezaw. Ezaw został nazwany Edomem. Dlaczego? Bo kiedy przyszedł do Jakuba, to powiedział: daj mi tego Adom, Adom. Tak pokazał i tego Adom, Adom. Nawet nie potrafił więcej powiedzieć. Daj mi tego czerwonego, czerwonego, tak? I raz, że sam był czerwony, bo był bardzo rudy ponoć, a drugi raz ponoć ziemia edomska jest w dużej mierze czerwona, więc mamy tutaj Edomitów, tak? I wiemy, że Ezaw chciał zabić Jakuba, tak? Doszło do pojednania, co prawda, po 20 latach, ale na tym się nie skończyły problemy Izraela z Edomem. Pamiętacie Eksodus? Pamiętacie próbę przejścia Izraela przez ziemię Edomitów? Co oni powiedzieli? Nie ma mowy. Nie ma mowy. Oczywiście Izraelici ich nie zaatakowali, dlatego że no, byli to jacyś bracia, powiedzmy, ale okazali się wrogami. Kiedy Bóg wyprowadzał, kiedy Bóg zgotował zbawienie, oni byli wrogami. Potem, mam nadzieję, pamiętacie Doega Edomite, który próbował zabić Dawida. No to są dwa takie chyba największe przykłady, można by inne jeszcze znaleźć. Ale zobaczcie, o co chodzi. Biblia nam pokazuje, że Idumici czy Edomici to są jakby bracia, a jednak odwieczni wrogowie. Mienią się braćmi, a jednak nimi nie są tak naprawdę. Oni byli tym wewnętrznym wrogiem. Tak jak bestia z morza jest tym zewnętrznym wrogiem, łatwym do rozpoznania, tak jak, nie wiem, atakują nas sąsiedzi gdzieś spoza granic naszego kraju, łatwiej można rozpoznać ich, tak? Najgorzej jest to, jak cię zdradza ktoś, kto maczał z tobą rękę w jednej misie, tak? Można powiedzieć, tak odnośnie Judasza na przykład. Nie ktoś taki, to jest wróg spośród braci. Zobaczcie, i na poparcie tego możemy pamiętać, kto brał udział w procesie Jezusa. Nie? Herod Antypas brał udział w procesie Jezusa, a Herod Agrypa w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich skazał Jakuba na śmierć. Tak? To byli ludzie, którzy nienawidzili Jezusa, nienawidzili drogi Jezusa, nienawidzili uczniów Jezusa. Więc począwszy od Heroda Wielkiego, ten ród Herodów był przychylny Rzymianom, był zapatrzony w rzymską siłę. Antypas, Herod z Ewangelii, nazwał na przykład swoją stolicę Tyberiada na cześć swego patrona i przyjaciela Tyberiusza. Jego brat Filip umocnił Cezareę. Pamiętacie, gdzie jest Cezarea? Na północy Galilei, udając się w kierunku wzgórz Golan. Jak nazwał Cezareę? Cezarea Filipowa. Agrypa II z kolei nazwał to samo miejsce, czyli Cezarea, Neronias. Ciekawe czemu. Kto z was zgadnie? No na cześć Nerona oczywiście, tak? I Samaria została przez nich nazwana hucznie Sebaste, tak? Wielkie miasto cesarza. Także wszyscy oni zapatrzeni w Rzym. Wszyscy oni zapatrzeni w Rzym, więc bestia z ziemi, sugerowałbym, idąc tutaj za niektórymi, reprezentuje alians części Żydów z Rzymem, tak? Chociaż oni byli Edomitami, byli już powiedzmy częścią Izraela, ale jest to ta część, Herodianie, to są ci, którzy szukają aliansu z Rzymem. I ta bestia właśnie ma dwa rogi jak baranek, symbol władzy kapłańskiej i królewskiej, siła religii, siła polityczna. Bestia jest jak baranek, obie postaci pojawiają się w kontekście nabożeństwa. Baranek oczywiście jest w niebie, jest tam prawdziwe nabożeństwo. On ma 7 rogów, 7 oczu, czyli ma pełnię władzy, ma pełnię osądu. Zobaczcie, nic nie wspomniano w tym wypadku o oczach bestii i pytanie, czy specjalnie. Może tak, to by oznaczało, że bestia jest trochę ślepa. Ona na oślep jakby sprawuje swoją władzę, ma moc, ma 2 rogi, ma pewną moc, ale bez właściwych osądów. Baranek z kolei sprawuje władzę sędziwego, bo wiemy z Daniela 7, że on otrzymuje od sędziwego władzę nad narodami. Bestia z kolei opiera się na władzy, na autorytecie bestii z morza. I teraz ciekawe jest to, że baranek wcześniej sprawił, aby aniołowie zapieczętowali jego lud, 144 tysiące na czołach, początek 7 rozdziału, a bestia daje swój znak, swój religijny znak na rękę i na czoło. I podobnież, zobaczcie, baranek daje swoją przelaną krew, aby nabyć sobie lud z każdego plemienia, języka, narodu. Bestia naznacza ludzi spośród różnych stanów. I bogaci, i biedni, wszyscy otrzymują ten znak i zaczynają oddawać pokłon bestii. Bestia z ziemi dokonuje też cudownych znaków. Przyzywa ogień z nieba na oczach ludzi. Z czym się wam to kojarzy? No Eliasz z góry Karmel, tak? Co oznaczał ogień spadający z nieba? Ogień był znakiem boskiego zwycięstwa. Tak? Boskie zwycięstwo. Także bestia jest w dodatku anty-Eliaszem, który wspiera polityczną siłę prześladującą Kościół. I wtem sprawia, że pojawia się obraz bestii jeszcze. I o co chodzi w tym obrazie? No tutaj sprawy wyglądają nieco bardziej skomplikowanie, bo nie znamy do końca takiego historycznego odnośnika, czy to był posąg. I tutaj niektórzy idą w dwóch kierunkach. Ja wam pozwólcie, że przedstawię oba, żeby może zrozumieć. Niektórzy uważają, że tym obrazem może być sama świątynia. Dlaczego? Zobaczcie, Mojżesz otrzymał wzorzec od Boga, który posłużył jako plany przybytku. Przybytek miał być obrazem, świadectwem chmury chwały Bożej, tak? Miał być obrazem w skrócie chwały Bożej. Bestia jest fałszywym architektem, otrzymuje od smoka, czy od tej bestii z morza, inną, obraz innej chwały i ona buduje jakiś obraz bądź posąg, który ma objawić chwałę bestii morza. Ale niektórzy sugerują, że w kontekście właśnie tego, że chodzi o Herodianów, o Herodów, można powiedzieć, może chodzić nawet o samą świątynię w Jerozolimie, bo to Herod. To Herod, słuchajcie, budował świątynię w Jerozolimie. Ta świątynia, którą się wszyscy zachwycali. Nawet uczniowie mówią do Jezusa, patrz, Panie Jezu, jakie wspaniałe kamienie, jaka wspaniała budowla. To Herodowie właśnie wybudowali tę wspaniałą budowlę. I teraz pytanie, na czyją cześć? Czy rzeczywiście na cześć Boga? Kiedy Jezus przyszedł do świątyni, stwierdził, że to jest jaskinia zbójców. Jaskinia ludzi, którzy co robią? Idą za przymierzem Bożym? Nie, to jest siedziba ludzi, którzy niby czczą Boga, czyli zobaczcie, subtelne, to jest wszystko subtelne, to jest ludzie, którzy niby czczą Boga, ale tak naprawdę wykorzystują religię do tego, żeby co, łupić innych, łupić biednych, łupić słabych, w dodatku, żeby, nie wiem, później z tego kupować sobie właśnie przyjaźnie wśród Rzymian, tak? Oni otrzymują pieniądze na świątynię, a ci płacą to prokonsulom, płacą to prokuratorom w Judei i nie tylko, żeby mieć tam lepsze chody, można powiedzieć, tak? Także to może być to, tak, że może chodzić o samą świątynię, która z wierzchu wydaje się jest tą właściwą świątynią, ale tak naprawdę jej budowniczowie są zdrajcami, A z drugiej strony, no nie wiemy co, może chodzić o jakiś posąg, który został wzniesiony w samej Jerozolimie, tak? Chodzi o Herodów, słuchajcie. Chodzi o Herodów, którzy tak naprawdę wraz z całą kastą przekupnych kapłanów stali się adwokatami imperium i stali się jego prowincjonalną radą. Ale ta bestia, zobaczcie, jest sprytna. Dlaczego? Bo wszystko, co buduje, to jest pod pozorem tak zwanego pozornego konserwatyzmu. Posąg. Wydaje mi się, że ten posąg, jeśli już, to nie jest posąg, który od razu obraża ludzi. Nie, wręcz ten posąg sprawia, że ci ludzie chcą czcić niby Boga, ale tak naprawdę nie Boga, tylko Rzym. I do kogo ja bym się tu odniósł? No odniósłbym się do Aarona i do Jeroboama I. I to troszkę jest to mniej widoczne, bardziej zamazane w tłumaczeniach Biblii Warszawskiej. Tam jest napisane, kiedy Aaron postawił cielca, powiedział, oto twoi Elohim. No Elohim, no to jest ten problem, że to jest liczba mnoga w języku hebrajskim, ale Elohim w wielu różnych przypadkach odnosi się do właśnie tego Boga, Boga Stwórcy. Kiedy wiemy, że trzeba czytać Elohim jako liczbę pojedynczą? Kiedy czasownik poprzedzający jest w liczbie pojedynczej, tak? Więc tam powinno to być tak, że Aaron powiedział, oto twój Bóg wybudował cielca, oto twój Bóg. I dokładnie to samo uczynił Jeroboam I później. Oto twój Bóg. Jesteśmy konserwatystami. Co prawda wybudowaliśmy wam byka i powiedzieliśmy, że to jest Jahwe, który z was wyprowadził z niewoli, ale zobaczcie, to jest ten Bóg, żaden inny, to jest ten Bóg, tak? Także zobaczcie, Jeroboam I był na tyle sprytny, że nie twierdził, że należy czcić jakiegoś nowego Boga, lecz właśnie starego Boga pod postacią byka. No i oczywiście mamy tutaj filakterię, jak najbardziej te religijne symbole, tak? Zwinięte zwoje. Także Jan, jak już wspomniałem na początku, Jan mówił, że są tacy, którzy mienią się Żydami, Ani mi nie są, ale są synagogą szatana. No i zobaczcie, to jest właśnie to. To są ci, którzy na zewnątrz udają konserwatystów, a wewnątrz oczywiście ich agenda jest nakierowana w całości na Rzym, na siłę, na taką ludzką siłę właśnie zagrażającą Kościołowi. Także oni już porzucili Jezusa, porzucili nowego Dawida i dlatego ich synagogi zamieniły się w imperium bestii. Pamiętacie, Jezus, kiedy przyszedł, wyrzucał z synagog, wymiatał, można powiedzieć, demony, ale powiedział, że oj, jeśli się odwrócicie teraz, to przyjdzie 7 duchów gorszych. No i rzeczywiście to się dzieje. To się dzieje, tak? Zobaczcie dalej, idąc, co się dzieje. W kościele Jezus prawdziwie znosi bariery między ludźmi. Z dwóch czyni jednego, nie masz Żyda, nie masz Greka. Natomiast bestia z ziemi też nieźle próbuje. On też sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce, lub na swoim czole i mogą przez to dokonywać różnych transakcji. Tak? Kiedy dojdziemy później do 17 rozdziału, będziemy widzieli, że tak naprawdę ta bestia z ziemi zjednoczyła wszystkich ludzi w to, co będzie tam już nierządnicą. Tak? Jej wyznawcy noszą znak bestii na czole. Na czołach wiernych oczywiście jest imię Boże, jak czytamy w 14 chociażby rozdziale. Widziałem oto baranek stał na górze Syjona, z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Tamci mają znamie bestii. I ta bestia teraz, słuchajcie, zabija wszystkich, którzy nie mają jej znaku, którzy nie pasują do jej agendy, tak? Prorzymskiej agendy. Ona ich zabija, ona promuje jakieś bałwochwalstwo, może nie takie od razu jawne, ale jakieś bałwochwalstwo. Wiecie też, że miłość pieniędzy w Biblii jest nazwana bałwochwalstwem, ale też promuje cudzołóstwo i to jest cudzołóstwo w takiej, można powiedzieć, religijnej postaci najbardziej. I to znamie po prostu nawiązuje do tych wszystkich żydowsko-rzymskich aliansów, rzymskich prześladowań chrześcijan przy udziale Żydów. Także znak bestii, imię bestii należą do bestii z morza. W 14:9 później przeczytamy, anioł ostrzega, że ci, którzy mają znamię, będą pili z kielicha Bożego gniewu i będą cierpieli wieczne męki. 14:11. Potem, kiedy anioł wyleje pierwszą czaszę Bożego sądu, stanie się ona źródłem wrzodów na tych, którzy noszą znamie zwierzęcia. 16:2. A potem, na końcu, kiedy dokona się bitwa, kiedy Chrystus wyjdzie na białym koniu ze swoim mieczem słowa i cała armia wraz z nim, on pokona wszystkich tych, którzy mają to znamię i wrzuci ich do jeziora ognia, a pozostali, 20 rozdział, będą z nim rządzili przez 1000 lat, 20, werset 4. Także chodzi tutaj o znak władzy, znak życia. Chodzi, jak zobaczymy w 18 rozdziale, dzisiaj nie będziemy się w to zagłębiali, ale ten znak odnosi się do wszystkich transakcji związanych ze świątynią. 18 rozdział dotyczy tutaj handlowców. Tak, to są, smucić będą królowie, wszyscy, którzy uprawiali wszeteczeństwo, dożywali rozkoszy. Tak, kupcy ziemi będą płakać, smucić się, już nikt nie kupuje ich towaru. A przecież dzięki świątyni oni mogli sprzedawać, handlować z Rzymem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci, którzy nie mieli tego znaku, mieli bardzo trudne położenie. Zostali wykluczeni, chrześcijanie zostali wykluczeni z tego życia dookoła świątyni. Mam nadzieję, że pamiętacie, czym Żydzi grozili, na przykład ślepemu w 9 rozdziale Jana. On został uzdrowiony i oni powiedzieli, że żeby zamilkł, bo w przeciwnym razie wykluczą go z życia religijnego, z synagogi, ze świątyni. Tylko noszący filakterię bestii mogą teraz wejść do świątyni, mogą czerpać zyski z tego podszytego kłamstwem kultu, tak? No jeszcze na końcu mamy liczbę bestii. Liczba 666. I teraz tak powiem, wielu już tutaj zachodziło w głowę, co to może oznaczać. Najczęściej chyba stosowanym zabiegiem to jest zabieg gematrii. No i teraz pytanie, kogo moglibyśmy tam wsadzić 666, tak? Dodając kolejne cyfry imienia, tak? Spółgłosek z imienia. No niektórzy sugerowali, że chodzi o Nerona. No tylko samo Neron nie wystarczy. Musi być Neron cesarz, ale to też nie wychodzi ta liczba. Ona się mija z 666. Niektórzy sugerowali symboliczny wymiar tej liczby, uważając, że każda z szóstek jest niedościgniętą siódemką, tak? A więc jest to liczba jakiejś niedoskonałości. Jest to liczba mijająca się z celami bożymi. No ale słuchajcie, wydaje mi się, nie będę przeciągał, przejdę do sedna. Mamy w Biblii jeden jedyny fragment, w którym pojawia się ta liczba i to jest fragment w pierwszej Księdze Królewskiej za czasów Salomona. O ile jeszcze byście pamiętali Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 17, królowi nie wolno było robić trzech rzeczy. Nie można było mnożyć żon, nie można było mnożyć złota i nie można było mnożyć koni. Dlaczego? No ponieważ król musiał unikać perwersji seksualnych, musiał unikać bałwochwalstwa, czyli złota i srebra, tak? Nadmierne, do czego prowadzi nadmierne gromadzenie bogactwa? Albo nadmierne skupienie się na pieniądzach? Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Albo jednemu będziecie służyć i pokłon oddawać, albo drugiemu. Tak więc mnożenie złota prowadzi do bałwochwalstwa, no a mnożenie koni prowadzi do przelewania krwi, tak? Salomon miał być królem pokoju. No i teraz, kiedy czytamy pierwszą królewską, na początku wszystko było dobrze, tak? Z Salomonem. Jedyne, co później zaczął mnożyć żony. Kiedy zaczął mnożyć żony, inne rzeczy poszły za tym. I w 10:14 czytamy, ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów. I tutaj odtąd się zaczyna upadek królestwa. Za chwilę czytamy o tych żonach, które odciągają serce Salomona od Boga, czyli tak naprawdę prowokują go do duchowego cudzołóstwa. No i oczywiście wcześniej czytamy o tym, że zaczął sprowadzać konie. Skąd? Z Egiptu, tak? Czyli to tak jakby z Rzymu. Oparł się na sile pogańskiej, na sile Rzymu, tak? Więc w 666 chodzi o odstępstwo, chodzi o podżeganie do większej władzy. To jest to, co robią Herodowie, podżegają do większej władzy. Każdy z nich ma apetyt na większą władzę. A co za tym idzie? Słuchajcie, idą za tym perwersje seksualne, bałwochwalstwo, czyli miłość pieniędzy, rabunek na biednych, tak? Ograbianie biednych, przelewanie niewinnej krwi. I tak naprawdę to wykańcza królestwo od wewnątrz. To wykańcza Boży lud od wewnątrz. Więc kiedy Boży lud udaje konserwatystów, a tak naprawdę gdzieś tam w jego sercu kwita filozofia władzy, filozofia siły, to właśnie tak to się kończy. Kończy się upadkiem. Zamiast polegać na baranku, na jego sile, która jest absolutna, ma 7 rogów, baranek, który ma zawsze sprawiedliwe osądy, ma 7 oczu, oni się oparli na przemijającej sile 2 rogów, pseudo-baranka, tego, który prawdopodobnie jest ślepy, bo nie ma oczu i narympał po prostu osądza wszystko, tak? Mamy te 2 wizje, więc jest to tutaj wizja tego subtelnego pseudo-baranka, właściwie to jest tytuł dzisiejszego kazania, ten subtelny pseudo-baranek, który chce zająć miejsce prawdziwego baranka Bożego. Pomódlmy się.